Radio Wolna Europa. Historia i współczesność. Audycja Aniny Grabowskiej. Przed mikrofonem autorka.
Cykl naszych audycji rozpoczynamy rozmową z Jackiem Kaczmarskim.
Jacku, przyszedłeś do rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa na początku lat 80. Zaprosił cię ówczesny dyrektor Zdzisław Najder. Powiedz, czy w ogóle u ciebie w domu, w twoim domu, w domu twoich dziadków, rodziców słuchano Radia Wolna Europa?
No, w domu moich dziadków na pewno nie, bo dziadek chyba do końca lat 70. był wierny swojej komunistycznej przeszłości. W domu rodziców trudno mi powiedzieć, bo dom rodziców to był dom, gdzie nocowaliśmy, spotykaliśmy się i również pracownie ojca i mamy. Natomiast ja pamiętam, że słuchałem Wolnej Europy już jako świadomy młodzieniec w latach 70., mniej więcej chyba od 74 czy 5 roku jako student. Nieregularnie, natomiast zawsze wtedy, kiedy coś się działo. Na pewno w 76. wypadki radomskie, przedtem kwestia zmian w konstytucji, było dla nas wszystkich, dla młodych ludzi, przynajmniej na studiach w Warszawie, jasne, że jeżeli chcemy się czegokolwiek dowiedzieć, to po prostu trzeba znaleźć Wolną Europę. Ewentualnie BBC, ale Wolna Europa była hasłem, prawda, pod którym się rozumiało praktycznie wszystkie rozgłośnie polskojęzyczne na Zachodzie, co chyba świadczy o jej popularności, o jej obecności po prostu w świadomości ludzi.
Ja pamiętam ten dzień, kiedy przyjechałeś do Monachium, kiedy wszyscy po raz pierwszy cię poznaliśmy, więc byłeś młodym człowiekiem. Byłeś bardzo sympatycznym i byłeś bardem. To, czym się zajmowałeś, to było pisanie pieśni protestu. No i potem nagle stałeś się dziennikarzem. I to dziennikarzem, który musiał wykonywać przecież najbardziej zwykłe, takie codzienne zadania dziennikarskie.
Tak, ja pamiętam, że po pierwsze bardzo się bałem tego przyjścia do radia na stałe, bo co innego współpraca niejako z tej wygodnej pozycji artysty, który zgadza się udostępnić płody swego talentu rozgłośni, a co innego etatowy pracownik. Jednak funkcjonował ten nawyk myślenia o radiu jako czymś niebezpiecznym. W tym sensie, że powiązania CIA, prawda, te wszystkie treści, które nam wpajano przez lata w Polsce, a także, co już było prawdą, zamknięcie sobie możliwości powrotu do Polski. To była decyzja w jedną stronę. To był krok, którego nie można było odwrócić. Pamiętam, że odradzała mi to Agnieszka Holland, odradzał mi to świętej pamięci Wacek Kisielewski, twierdząc, że nigdy nie wiadomo, co będzie, dlaczego właśnie ten krok. Ja ten krok uczyniłem całkiem świadomie. Uważałem właśnie przez to, że przez lata całe w Polsce i przez pierwsze lata na emigracji reprezentowałem niejako Solidarność i niezależną kulturę w Polsce, prześladowaną niezależną kulturę. Jeździłem po świecie jako emisariusz tych ludzi, którym nie wolno było mówić w kraju, wyrażać swoich poglądów. Uważałem, że ten krok będzie krokiem znaczącym, po prostu jednoznacznie ustawiającym mnie po stronie prześladowanych, a nie prześladujących, a także krokiem, który wyjmie mnie ze środowiska ludzi nieokreślonych, tych stojących okrakiem na barykadzie. Było ich wielu, poświęciłem im zresztą parę utworów. Chodziło mi o tych ludzi, którzy uważali, że się zachowują porządnie, ale jednak nie deklarowali się do końca po żadnej ze stron. Co po roku 81 ja przynajmniej odbierałem jako niewystarczające.
Tutaj od razu miałabym takie pytanie. Wiesz, bo kiedy rozgłośnia została zamknięta i przy różnych innych okazjach, rozmaite, prawda, osoby, które jakby były związane ze stanem wojennym, mówiąc delikatnie, rozmaici tacy publicyści, pisali o Radiu Wolna Europa, że to siedlisko było kłótni, awantur, wzajemnych intryg, podgryzania i tak dalej. Otóż na to chyba odpowiedź byłaby następująca. Może to i było siedlisko intryg, może to i było siedlisko kłótni. Chodzi o to, czy radio wypełniało swoją misję. Przecież
ależ oczywiście, że było. To znaczy, ja pamiętam, spędziłem tam 10 lat. Pamiętam pierwsze 2 lata jako wielki entuzjazm i pasję i nieliczenie czasu pracy. Chodziło przecież o to, że No po to tam przychodzimy, żeby bronić ludzi w kraju, żeby mówić prawdę o tym, co się w kraju dzieje, żeby cały czas podtrzymywać czujność, tak bym to nazwał, wobec tego, w jaką fazę wszedł komunizm w Polsce. A siedlisko kłótni, intryg, to są normalne cechy każdego zamkniętego zespołu ludzkiego, może spotęgowane jeszcze przez no, trudną jednak sytuację, czy nas, czy Czechów, czy Rosjan, że byliśmy taką wyspą w morzu dostatnich, spokojnych, zadowolonych z siebie Niemców, prawda? Mhm. Czyli byliśmy poddani pewnej schizofrenii, tak. Że żyjemy w dwóch światach, zupełnie do siebie nieprzystawalnych. Jesteśmy skazani wyłącznie na siebie. Rzecz jasna, że być może mogliśmy ograniczyć swoje swary, potępieńcze swary, ale w końcu jesteśmy dziedzicami kilkuset lat pewnego sposobu postępowania i dlaczego do nas akurat mieć pretensje, że zachowujemy się po polsku.
Tak jest. Bardzo dobrze to mówisz, trafnie, ale ja powiadam jeszcze raz. Najważniejsze jest to, że radio wypełniło swoją misję w ciągu tych 42 lat.
Ja muszę powiedzieć, że nie zdawałem sobie zupełnie sprawy z zasięgu radia do momentu, kiedy wróciłem po 10 latach do Polski na koncerty. Ja wyjeżdżałem, mówiłem to parokrotnie, jako, owszem, znany piosenkarz studencki, czy nawet ten, który artykułuje żądania Solidarności z roku 81, ale jednak człowiek no, nieporównywalnie mniej popularny niż ten, który wrócił po 10 latach dzięki temu, że byłem w Wolnej Europie. Zresztą ta legenda, która narosła wokół mojego wyjazdu i pracy w Wolnej Europie, była częstokroć bardzo uciążliwa, ale rozmiary jej po prostu przerosły wszelkie moje wyobrażenie. I to ty zresztą przeżywałaś tak. Prawdopodobnie to samo po pierwszym przyjeździe do Polski. To bezgraniczne zaufanie do nas, że my, ponieważ my jesteśmy z radia. No myśmy byli tymi ludźmi, którzy może nawet po części na wyrost, ale jednak byli tą nadzieją dla...
No bo myśmy pewne jakby chyba moralne wymagania zaspokajali. Ja bym powiedziała tak, ale jeśli chodzi o te wybuchy entuzjazmu, ja byłam z tobą podczas twojego objazdu Polski z koncertami w 90 roku, pamiętasz? Byliśmy z tobą, jeździliśmy z tobą i ten entuzjazm na salach, tego się nie da powtórzyć i tego już nigdy nie przeżyjemy pewno w życiu.
Nie, to było coś jedynego w swoim rodzaju, tak. Rzeczywiście. Aczkolwiek już i wtedy, nie wiem czy pamiętasz, dawały znać o sobie właśnie te cechy mniej atrakcyjne, jak właśnie skłonność do intryg, podgryzania, już nie w Monachium, tylko w Polsce.
W ogóle
nie wiem,
w Polsce,
czy sobie przypominasz historię, kiedy zostaliśmy zaproszeni po koncercie w Oliwii, zaproszeni tak. Do prywatnego klubu na kolację,
pamiętam.
Gdzie okazało się, przygotowano bez naszej wiedzy koncert dla tych lepszych
tak,
opozycjonistów,
tak,
prawda? Co było, ja byłem oburzony, ty próbowałeś mnie bronić, doszło do...
Tak, o mało do walki nie doszło. Jacku, ale tak, wróćmy na moment jeszcze do samego warsztatu, bo przecież ten warsztat radiowy był w pewnym sensie określony w tak zwanych wytycznych, w polityce edytorskiej, coś takiego. Tego nie czytałeś, bo nie musiałeś. Niemniej tam było wyraźnie powiedziane, że każdy z nas ma obowiązek wiarygodnego sprawdzania każdej informacji kilkakrotnie, szukania w archiwach, używania odpowiedniego języka, pozbawionego inwektyw, prawda?
I praktycznie pozbawionego emocji.
Emocji. I wreszcie, co też jest istotne, my mieliśmy wyraźnie jakby taką wolnościową opcję, to było najważniejsze, i obrony prześladowanych przez reżim totalitarny, ale jednocześnie staraliśmy się i nigdy nie wdawaliśmy się w spory, o których przed chwilą mówiłeś, a już wtedy w podziemiu istniejące spory między poszczególnymi frakcjami. To wszystko było wyraźnie powiedziane nie tylko w stosunku do rozgłośni Polski, ale w stosunku do 22 innych rozgłośni działających w Radiu Wolna Europa, Radiu Swoboda. No dobrze.
To jakby... mnie, jeśli mogę wtrącić, to mnie, prawdę mówiąc, krępowało. To znaczy, jako artysta ja miałem przez większość czasu pobytu w Wolnej Europie no, szerokie pole do popisu, bo program autorski, za który odpowiadałem, i piosenki, jakby na nie nie patrzeć, nie były komentarzami politycznymi. Trudno od piosenki czy wiersza wymagać, żeby był obiektywny, prawda, i zawierał sprawdzone informacje. Tu chodzi o przekaz jednak emocjonalny. Natomiast w komentarzach na tematy kulturalne i kulturalno-polityczne czułem się skrępowany tymi wytycznymi, dlatego że uważałem, że pokazywanie zła, jakie niesie ze sobą ta faza komunizmu w Polsce, jest niewystarczające, że powinniśmy, ponieważ mamy tę jedyną szansę patrzenia na sytuację polską z zewnątrz, powinniśmy tym ludziom również w podziemiu, którzy nie mają tej perspektywy, tego dystansu, wskazywać na ich szanse, na ich błędy. No i jak pamiętasz, taka moja postawa spotkała się z krytyką pana Nowaka, który mówi, że Jeziorańskiego, który mówi, że to do nas nie należy.
Tak mówię.
Czyli ja czułem się tym skrępowany, ale no, musiałem to uznać w końcu. Wejście do tego radia wiązało się nie tylko z dostępem do anteny, ale również z przyjęciem na siebie pewnych zobowiązań.
Tak,
a jak wiemy z przykładu rozgłośni węgierskich z tragicznych lat, przekroczenie przez nas tych wytycznych zawsze mogło się wiązać z czyjąś ofiarą życia.
Właśnie. Jacku, czy w twojej pracy w radiu były przypadki, że ci nie puszczono jakiejś piosenki?
Tak, i to właśnie z tego powodu, o którym przed chwilą mówiliśmy, że pojawił się argument, iż utwór, który chciałem puścić na antenę, ingeruje w suwerenne decyzje demokratyczne kraju, do którego nadajemy.
Kiedy
i paradoksalnie to
był
90 rok, czyli już po
odzyskaniu
wolności, przed wyborami prezydenckimi, i to był utwór Wojna postu z karnawałem.
Blisko na śrubińskim rynku, w oknach, bramach i przy studni, w kościele i w szynku. Straganiarzy, zakonników, własnów i karzełków, roi się pstrokatem rowie, roi się wśród zgiełku. Praca stała się zabawą, a zabawa pracą. Toczą się po ziemi kości, skarcz się sypią pióry. Nic nie znaczy ten, kto nie gra, ci co grają tracą. Ale nie odróżnić w ciżbie, który z nich jest który. W drzwiach świątyni na serwecie krzyże po 3 grosze, rozgrzeszeni wysypują się bocznymi drzwiami, kręcą ją mużnicy w prochu pomiędzy mnichami. Nie odróżnić, który święty, a który świętoszek. Oszalało miasto całe, nie jest starzec niby rostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Oszalało miasto całe, nie jest starzec niby rostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem?
Dosiadł z 100-litrowej beczki kapra kawalarzy, kałdun palką hełmem, rachot z marozlami twarzy. Za to masa i kopki, upieczony łeb prosięcia. Będzie żarcie, będzie picie, będzie łup do wzięcia. Przeciw niemu tron drewniany zaprzężony w cięży, a na tronie wychudzony tkwi apostoł postu. Już przeprasza Pana Boga za to, że zwycięży, a do ręki zamiast kopki wziął Piotrowe wiosło. Prześcigają się stronnicy w hasłach i modlitwach. Mistrz śpiewa, jak to stanął brat przeciwko bratu. W przepełnionej karczmie kawień czeka rezultatu. Dziecko macha chorągiewką, będzie wielka bitwa.
Oszalało miasto całe, nie jest starzec niby rostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Oszalało miasto całe, nie jest starzec niby rostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem?
Siedzę w oknie, patrzę z góry, cały świat tam wokół. Widzę, co kto kradnie, gubi, czego szukam w tłoku. Z mieszkiem pójdę do kościoła, wyspowiadam grzeszki. Nocą przejdę się po rynku i pozbieram resztki. Z nich karnawałowo postną ucztą, jak się patrzy, uraduje bliski sercu ludek wasz przepraczy. Żeby w waszym towarzystwie pojąć prawdę całą, dusza moja pragnie postu, ciało karnawału.
To była piosenka, której nie puszczono ci w Radiu Wolna Europa. Dobrze, ale teraz może jeszcze przejdźmy do piosenek, które ci nie tylko puszczono, ale które propagowano w programie Radia Wolna Europa. Jakie piosenki ty utworzyłeś, które uważasz za najważniejsze w tym dziesięcioleciu twojej pracy w radiu?
No tam były na pewno 2 wyraźne nurty. Jeden utworów pisanych doraźnie, jako rodzaj komentarza politycznego, i drugi tych, które pisałem z myślą o swoim repertuarze, które były niejako aktualne, ale również miały swój wymiar uniwersalny, przynajmniej miałem nadzieję, że taki mają. I do tego pierwszego nurtu należał cały cykl piosenek na temat sytuacji w Rosji, należały piosenki wyborcze w 1989 roku, ulotka do kandydata na temat Urbana, zresztą na podstawie twojego pomysłu. Natomiast tych drugich, cóż, było sporo. Ja pamiętam taki w 86 chyba roku, czy 7, w związku z pierestrojką, taki tydzień, mój program ukazywał się co tydzień, kiedy w ciągu 2 czy 3 dni napisałem 5 piosenek na tematy rosyjskie, z czego co najmniej 2 jakby zostały. Zmartwychwstanie Mandelsztama i Widzenie. Natomiast w sytuacji polskiej z utworów napisanych w Wolnej Europie najbardziej się cenię Lalkę, czyli polski pozytywizm według Bolesława Prusa. Może dlatego, że pisałem ją w 1989 roku, kiedy wszyscy, może nie wszyscy, ale większość z nas jednak była pod wrażeniem tych przemian, które zachodzą i w pewnym stadium euforii. A ja ze znanej moim słuchaczom przekory uważałem, że schody się dopiero zaczynają. A to dlatego, że w Polsce właśnie nie ma pozytywistów, że wszyscy są romantykami, a to był czas właśnie dla pozytywistów.
Zresztą to nie tylko to, były pewne nastroje. Myśmy o tym kiedyś już rozmawiali. Twoja najbardziej może znana piosenka, czyli Mury runą, właściwie była znana w Polsce jej pierwsza zwrotka, która zapowiada, że mury runą. Natomiast ta część, która mówi, że mury rosną, w ogóle jest jakby odrzucana była przez
publiczność. Zdecydowanie odrzucana, to jest puenta, a ja niejednokrotnie się zdarzało, że publiczność mnie zagłuszała, chcąc, żeby tej puenty po prostu nie chcąc słyszeć tej puenty. Podczas gdy w momencie rzeczywiście upadku tych murów komunistycznych natychmiast zaczęły rosnąć inne. To są naturalne, jakby przyrodzone ludziom, a przede wszystkim zbiorowościom ludzkim procesy, których ludzie nie chcą zaakceptować. Nie chcą po prostu uwierzyć, że tak jest.
Jacku, może teraz znów zaprezentujemy jedną z piosenek powstałych w czasie twojej pracy w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Mianowicie mówisz, że przywiązujesz do piosenki Lalka duże znaczenie.
Lalka, czyli polski pozytywizm.
Nad Wisłą gnieżdżą się nędzarze w kościołach, dobroczynne tłumy, arystokraci i bogacze topią w wyścigach ciężkie sumy. Nikt nie wie, co naprawdę warte poświęceń po powstańczym dziele. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Niedożywieni i gruźliczy studenci walczą błazenadą. Szlangbaum szlacheckie weksle liczy, patrioci do Paryża jadą. Trzeba na jakąś stawiać kartę, ale rozsądniej grać, czy śmielej. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Świat jest brzemienny w wynalazki, metale, od powietrza lżejsze. Polacy żyją z Bożej łaski, piastując myśli niedzisiejsze. W szaradzie ułożonej żartem pogodnych wróżb nie widać wiele. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Na zyski apetyty rosną, z pomysłów nie wychodzi żaden. Zyskowna spółka handlu z Rosją, wzięta za narodową zdradę. Artyście z Włoch o głosie zdartym, salon pod nogi, zachwyt ściele. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Prosty kolejarz nie chce pojąć, że można z życiem chcieć się rozstać. Figurki w oknie sklepu stoją, sklep zmienia pana, a świat postać. Powietrze wylatuje zamek, stając się marzeń rozpadliną. Rzecki umiera weteranem, Wokulski znika pod ruiną. Rzecki umiera weteranem, Wokulski znika pod ruiną.
Słuchaj, tutaj mam w ręku, wyobraź sobie, znalazłam w jakichś moich archiwach audycję Panoramę Dnia z 3 września 1986 roku. I tutaj twój tekst.
Była szansa.
I tutaj twój tekst, który się nazywa Możliwość rozejmu w Libanie. Czyli po prostu informacyjny kawałek przetłumaczony z agencji prasowych na jedną stronę maszynopisu i bez jakichś większych ambicji komentarzowych. Takich tekstów musiałeś też dużo pisać.
Tak, zwłaszcza w pierwszym okresie pracy w radiu, kiedy mieliśmy mało korespondentów w terenie, w Polsce w ogóle, i większość materiałów do Panoramy Dnia pisało się na miejscu w radiu. Pamiętam taki dzień, kiedy jeden z naszych kolegów zmarł i był pogrzeb jego i ja zostałem sam. I musiałem 50-minutową audycję napisać sam, rzeczywiście z budżetu, czyli z tych doniesień agencyjnych z całego świata. To było dosyć spore wyzwanie, bo jeszcze starałem się nieco różnicować stylistycznie, zależnie od tematu. Ja lubiłem Panoramy właśnie dlatego, że trzeba było w krótkich kawałkach, półtora minutowych, dwuminutowych, przedstawić problem, przedstawić aktualność i spuentować. Znaczy, puenta nie była konieczna w sensie artystycznym, ale puenta dziennikarska była konieczna, bo no, wiadomość napisana w sposób żaden nie dochodzi. Jest to zbiór słów. Znaczy, nawet taką króciutką, obiektywną wiadomość trzeba skomponować, prawda? Więc lubiłem to bardzo, aczkolwiek kiedy przyszedłem do radia w 1984 roku na stałe, byłem przekonany, że przychodzę jako właśnie ten bard, który ma swoją autorską audycję, ewentualnie raz czy dwa razy w tygodniu komentarz na tematy kulturalne czy rosyjskie, bo uważałem się za człowieka, który się na tym trochę zna, a nie za takiego wyrobnika, który
od Libanu.
Ma od Libanu, prawda, zaopatrzenia w wodę i tak dalej, i tak dalej. I broniłem się przed tym, nawet pamiętam takie starcia z dyrekcją. Potem, kiedy zacząłem robić to, co wszyscy, bo przecież miałem status dziennikarza Wolnej Europy, doceniłem to jako no przede wszystkim fantastyczną wprawkę.
Szkoła to była, tak.
Stylu. Aczkolwiek jest to zupełnie inny styl niż styl literacki czy poetycki i one się gryzą, co wielokrotnie powtarzał nasz kolega pan Adojewski. Szkołę, a poza tym no, niesłychanie to jednak otwierało oczy na świat. To znaczy człowiek się uczył tego, czego w Polsce ludzie uczą się latami i bezskutecznie często. Mianowicie, że nie jesteśmy pępkiem świata i nie jesteśmy najbardziej tragicznie doświadczonym narodem świata. Że jesteśmy jednym z elementów tej mozaiki, która jest współczesnym światem w marnych czasach i no, z tym trzeba żyć, to trzeba umieć obserwować, umieć na to reagować. No bo inaczej, prawda, cóż pozostaje, strzelić sobie w łeb, prawda? To czas jest zdawać sprawę z tego, w jakim świecie żyjemy i że jesteśmy tylko jednym z elementów tego. Właśnie praca w radiu, właśnie pisząc te kawałki do Panoramy o Libanie, o Indonezji, o Timorze, o Ameryce Południowej, przede wszystkim o Afryce, uświadomiły mi to, że no, jesteśmy częścią, nawet nie najważniejszą, tego kompleksowego nieszczęścia, jakim jest kula ziemska.
Pesymistycznie dzisiaj. Jesteś w nastroju pesymistycznym.
Nie, to tak nie. Autoironicznym.
Autoironicznym. Natomiast ja bym tak cię chciała poprosić. Wiesz, twoja rozmowa z tobą rozpoczyna cykl audycji o rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa, którą przyjął gościnnie na swoje fale program pierwszy Polskiego Radia, ten cykl audycji. Czy pozwolisz, że my oprócz tego, że za chwilę jeszcze jedną piosenkę twoją przedstawimy, sam oczywiście dokonasz wyboru, czy pozwolisz, że twoje fragmenty twoich piosenek, nie wiem, ja używam określenia piosenka, właściwie to są pieśni.
To jest neutralne, obiektywne, dziennikarskie słowo utwór.
Utwór, tak jest. A więc fragmenty twoich utworów będą nam towarzyszyły w całym naszym cyklu, bo ja sobie to w ten sposób wyobraziłam. Od chwili, kiedy przyszedłeś do rozgłośni, właściwie ty stałeś się również wizytówką tej rozgłośni. To było nie tylko tak.
Przypadkiem.
Może.
Dyrektor miał nadzieję, że będę takim drugim Hemarem, ale nie starczyło mi po
może
prostu
lepiej,
talentu.
Może lepiej, bo Hemar to jest zupełnie inna jakby sprawa. Natomiast twoje utwory właśnie były tą wizytówką. I ta popularność, o której ty mówisz, która była rezultatem tego, że występujesz przed mikrofonami rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Popularność w Polsce to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu, że rozgłośnia moim zdaniem bardzo dużo zyskiwała dzięki temu, że miała Jacka Kaczmarskiego.
No, żeby nie kończyć na takim wysokim diapazonie, Na pewno zyskiwała przez to, co pamiętam, jak powiedziałeś kiedyś na konferencji porannej, kiedy była kwestia, czy mamy do naszych rozmówców w Polsce mówić per pan czy per ty. Zaproponowałeś, żeby wszyscy mówili per pan, oprócz tak. Jacka, który i tak z nimi wszystkim jest na ty.
Otóż to, i dlatego my też rozmawiamy per ty. I wobec tego powiedz proszę, jaki utwór, który powstał w czasie twojej pracy w radiu?
No, jeśli mówić o wizytówce, to oczywiście Zbroja.
Dałeś mi, panie, zbroję, dawniku płatne się, w wielu pogięta bojach, wielu ochrzczona krwią. W wykutej dla giganta potykam się co krok, bo jak sumienia szantaż uciska lewy bok. Lecz choć zaginął hełm i miecz, dla ciała żadna w niej ostoja, to przecież w końcu ważna rzecz. Zbroja magicznych na niej rytów dziś nie odczyta nikt, ale wykuta z mitów i wieczna jest jak nic. Do ciała mi przywarła, przeszkadza żyć i spać, a tłum się cieszy z karła, co chce giganta grać. Lecz choć zaginął hełm i miecz, dla ciała żadna w niej ostoja, to przecież w końcu ważna rzecz.
W cyklu Radio Wolna Europa – Historia i Współczesność wysłuchali Państwo audycji Aliny Grabowskiej przy współpracy Niny Michalskiej. Realizacja Zbigniew Oko.
Być może nadaremnie, lecz stanę w niej za stół. Zdejmij ją, panie, ze mnie, jeśli umrę podczas snu. Bo choć zaginął hełm i miecz, dla ciała żadna w niej w końcu życia warta rzecz zbroja. Wrzasnęli hasło wojna, zbudzili chówce chor. Zgwałcona noc spokojna ogląda pierwszy mord. Goreją świeże rany, hańbiona płonie twarz, lecz nam do obrony dany pamięci pancerz nasz. Za ciosem pada cios i wróg osiłki śle w konwojach, nas przed upadkiem chroni wciąż zbroja. Wywlekli pudła z blachy, natkali kul do lów i strażą samych strachu, strzelają do ciał i słów. Zabrońcie żyć wystrzałem, niech zatriumfuje gwałt, nad każdym wzejdzie ciałem pamięci żywy kształt. Choć słońce skrył bojowy gaz, choć żołdak pławi się w rozbojach, wciąż przed upadkiem chroni nas.